To będzie właściwie troszeczkę bez precedensu, że kolejną rocznicę urodzin Chopina będziemy świętować słuchając utworu, co prawda jego rówieśnika, bo 1810 obaj panowie się urodzili, wielkiego niemieckiego romantyka Roberta Schumana, no też wspaniałego twórcy utworów miniatur fortepianowych, symfonii, utworów kameralnych, ale tym razem będzie to dzieło oratoryjne. Ale tak jeszcze chciałam nawiązać do tak zwanych stosunków łączących obu panów, bo zdaje się, że większą estymą twórczość Chopina i jego samego darzył Schumann, który się wyraził podobno, że muzyka Chopina to armaty ukryte w kwiatach, a Chopin nie za bardzo jakby oddawał takie serdeczne uczucia w stosunku do Schumana i jego muzyki.
Ta uwaga Schumana dotyczyła mazurków Chopina i ich potencjału takiego narodowościowego, można by powiedzieć. To o to chyba bardziej chodziło. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę estetyki obu kompozytorów, no to one się zasadniczo różniły. Schumann jednak optował za takim bardziej poetyckim typem muzyki, która odnosi się do sfer no, takich sugestywnych, pozamuzycznych, do fantazji. Chopin był jednak bardziej zwolennikiem muzyki czystej, muzyki pozbawionej jakichś bezpośrednich odniesień. No, inna znana wypowiedź dotyczyła wczesnego utworu Chopina, wariacji na temat La ci darem la mano z Don Giovanniego. Schumann entuzjastycznie napisał, że właściwie Chopin zawarł tutaj bardzo wiele elementów mozartowskich i nawet można stwierdzić, w którym momencie jakie elementy fabuły opery są w tym utworze zawarte. No takie słynne zdanie, że tam w tym fragmencie w Desdur Don Giovanni całuje Cerlinę. Chopin ponoć się mocno zżymał i pytał, ciekawe, gdzie ta Cerlina ma to Desdur.
Czyli rozumiem, że Chopin jednak z pewną rezerwą się odnosił do Schumana.
Tak, można by zdecydowanie tak powiedzieć. Natomiast fakt, że wykonywane jest oratorium Schumana, no to moim zdaniem na okoliczność rocznicy urodzin Chopina, to ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że no niestety Chopin pozostał przy muzyce fortepianowej i właściwie pielęgnowanie czy kultywowanie jego twórczości wiąże się właściwie z fortepianem jedynie. Natomiast Schumann był bardziej wielowymiarowym twórcą i sięgał też po inne gatunki, a to dzieło akurat daje wiele możliwości poznawczych i jest poza tym niezbyt znane, zapomniane, a wartościowe i warte przypomnienia.
On miał, zdaje się, 33 lata, jak nagle po tym całym okresie, kiedy tworzył właśnie miniatury fortepianowe, symfonie, muzykę kameralną, zapragnął się sprawdzić jakby w tej dużej formie oratoryjnej.
No cóż, można by powiedzieć, że takim preludium do muzyki oratoryjno-kantatowej był jednak pieśni. W roku 1840 Schumann podjął bardzo bogatą twórczość pieśniową i właściwie wtedy studiował idiom wokalny. To się przełożyło na oczywiście późniejsze dzieło, te wielkie gatunki wokalno-instrumentalne, tak jak właśnie oratorium. Ten utwór powstawał na początku lat 40. Później Schumann interesował się także gatunkiem oratorium. Jeszcze pod koniec życia skomponował oratorium sceny z Fausta Goethego, a więc też dzieło przeznaczone na wielką obsadę wokalno-instrumentalną. Te utwory nie są często wykonywane, nie stanowią tego zasadniczego zrębu twórczości kompozytora, a szkoda, bo Schumann pokazuje w nich wielkie mistrzostwo wielkiej formy, potrafi dysponować całym tym zespołem wykonawczym, a poza tym kapitalnie odzwierciedla muzycznie tekst.
Tutaj zdaje się zafascynował się takim poematem irlandzko bodaj angielskiego poety Thomasa Moore'a. To była bardzo taka popularna literatura w tamtym romantycznym okresie, trafiająca właśnie do oczekujących romantycznych porywów słuchaczy i tych ludzi, którzy czytali to.
No to oczywiście jest jeden z nurtów romantyzmu, takie zainteresowanie orientalne Bliskim Wschodem i całą tą kulturą taką obcą, nieznaną Europejczykom. Ten poemat Lila Rut traktuje o historię czy mitologii właściwie perskiej, czyli rejonu dzisiejszego Iranu i nie był znany publiczności europejskiej, ale sam Schumann zapoznał się z tym tekstem już wcześniej, jako dwunastolatek przeczytał tę historię, no bo młodzież, że tak powiem, także mogła sięgać po te utwory, ponieważ ich potencjał taki właśnie fantastyczny, niezwykły, był frapujący i interesujący. I po 20 latach wrócił do tego tekstu, zaprzyjaźniony z nim pastor ewangelicki, taki erudyta Emil Flexig, dokonał ponownego przekładu tego tekstu na niemiecki, a sam Schumann wraz z nim pracował nad kształtem libretta do tego oratorium. No i powstało dzieło w duże, wykorzystujące pewne wątki z tego poematu Mura.
Może w dwóch słowach, bo nie znamy szerzej treści tego oratorium, bo Peri to jest upadły hinduski anioł, który jednak pragnie wrócić do nieba, ale żeby to się stało, to musi spełnić no, takie życzenie, najwspanialsze życzenie, które zostanie przez niebo przyjęte. I zdaje się, że w pierwszym opowiadaniu właśnie w Indiach poszukuje, znajduje młodzieńca, który, bo tam trwają walki, który oddaje krew za ojczyznę i tą kroplę krwi przynosi do nieba. I okazuje się, że to niewystarczająca, jednak jest niewystarczający dar. Potem jedzie do Egiptu, tam jest zaraza i przywozi stamtąd tchnienie, ostatnie tchnienie młodej dziewczyny, która umiera obok ukochanego. No i wreszcie trzecia taka scena, to już dzieje się w Syrii, kiedy stamtąd Peri przywozi łzę zbójcy, który wzrusza się nad modlitwą niewinnego chłopca. Tak to w skrócie chyba wygląda. I te trzy części oratorium Schumanna właśnie o tym mówią.
Po pierwsze, nie wiem, jak można w dwóch słowach to omówić, a poza tym już wszystko pani powiedziała, więc ja nie mam tutaj nic do dodania.
Przepraszam, nie chciałam pana wygryźć.
Nie, no może tylko bym skorygował. To nie jest hinduska jednak historia, tylko punkt odniesienia wiąże się z tradycją muzułmańską, dlatego że to jest krąg świata muzułmańskiego i Bóg muzułmański, Allah. Jego aniołowie bronią wstępu do nieba Peri, która jest no, duchem, duszkiem można powiedzieć. Ona nawet nie jest taka specjalnie...
To jest ona czy on?
No, Di Peri, no więc to rodzaj żeński. Chociaż oczywiście tak jak w kulturze europejskiej mamy kłopot z aniołami, bo one nie mają płci jako bezcielesne istoty, ale ludzie nie są w stanie tego jednak pojąć, dlatego kwalifikują anioły według płci. No i ten akurat duszek jest żeński. Można powiedzieć, że to jest córka upadłego anioła męskiego i ziemskiej kobiety. Ale Peri tęskni do raju i do innych istot tego typu, no i stara się tam dostać, dlatego optuje i szuka sposobu, żeby wrócić do utraconego raju. Można by tylko na marginesie wspomnieć, że to słowo Peri językoznawcy wiążą z angielskim słowem fairy, który występuje współcześnie i to jest właśnie elf, jakiś właśnie duszek, istota o dosyć tajemniczym statusie ontologicznym. W każdym razie niecielesna i no, taka związana z mitologiami, nawet może pogańskimi.
To jest wielkie dzieło, trzyczęściowe i w dodatku te trzy części zdaje się jeszcze się dzielą wewnętrznie na 26 fragmentów. Jest sześcioro solistów, ośmiogłosowy chór, wielka orkiestra symfoniczna. Naprawdę przypuszczam, że to jest jeden z elementów, który troszeczkę blokuje częstotliwość wykonywania tego oratorium Schumanna.
Myślę, że to nie jest akurat taki wielki problem, dlatego że wcale nie zauważymy w wykonaniu tych 26 części, ponieważ one dosyć zgrabnie jedna w drugą przechodzą. Utwór nie jest wcale taki długi, trwa w wykonaniu gdzieś półtorej godziny. Natomiast o tym, że on nie występuje w repertuarze, zadecydowały, myślę, inne czynniki. Przede wszystkim po fascynacji orientalnej w XIX wieku te tematy bliskowschodnie trochę się przeżyły i w XX wieku one wydają się już mało atrakcyjne. Była jeszcze druga okoliczność, która zadecydowała o tym, że właściwie po II wojnie światowej ten utwór nie był wykonywany. Otóż i w czasie I wojny światowej, i w czasie II wojny światowej ideolodzy niemieccy próbowali wykorzystywać tę muzykę do propagowania idei narodowych. Zmieniono zupełnie tekst oratorium i traktowało ono teraz o losach żołnierzy niemieckich walczących na różnych frontach. Zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej ten wątek zbyt mocno przysłonił oryginalne znaczenia, by można było wrócić do tego utworu. I renesans oratorium Schumana to jest właściwie kwestia ostatnich kilku lat. Już w XXI wieku.
Mówi się, że są tam pewne dłużyzny, które powodują, że no właśnie troszeczkę się to ciągnie, nie chcę powiedzieć jak flaki z olejem, ale że można by dokonać pewnych skrótów. Nie wiem, czy to jest taka opinia powszechna, czy tylko co niektórzy tak sądzą.
Przepraszam, mi się tam nic nie ciągnie. Słucham tego z wielkim zainteresowaniem. Jestem generalnie bardzo przeciwny wszelkim skrótom, bo to wypacza ideę kompozytora i burzy przyjętą przez niego konstrukcję formalną. Mamy tam bardzo ciekawe rozwiązania dźwiękowe, na przykład nawiązania do barokowych technik fugowanych. Bardzo rozbudowana fuga kończąca pierwszą część na pewno spodoba się miłośnikom muzyki dawnej. Mamy wiele elementów obrazowania dźwiękowego tekstu, który się zaznacza w oratorium, a więc podkreślenia walorów libretta, fenomenów, które towarzyszą Peri podczas jej podróży. Na przykład ona w tej drugiej części, gdy trafia do Egiptu, to znajduje się u źródeł Nilu i tam sobie pływa w tym Nilu i my będziemy słyszeć nawet kaskady dźwięków ilustrujące ruch tych źródeł rzeki. A więc są to fascynujące rozwiązania dźwiękowe i mogą być porównywane do tych pomysłów, które były stosowane przez kompozytorów muzyki programowej, takich na przykład jak Hector Berlioz.
A tych sześcioro solistów, oni utożsamiają jakie postaci?
Tutaj nie ma konsekwencji tak do końca, to znaczy nie jest to tak jak, nie wiem, w pasji bachowskiej, gdzie poszczególne głosy były związane z poszczególnymi postaciami. Mamy tylko przyporządkowanie sopranu dla roli Peri i właściwie tylko partia anioła jeszcze jest konsekwentnie stosowana, ale przez dwa głosy. Natomiast inne stosowane są wtedy, gdy wymagają tego okoliczności historii, a więc mogą przedstawiać zarówno te postaci wojowników z części pierwszej w tych Indiach, jak i tych kochanków z Egiptu, jak i owego zbrodniarza czy grzesznika i młodzieńca, który klęka do modlitwy. Tak więc nie ma tutaj ścisłego przyporządkowania poza tymi dwiema głównymi postaciami Peri i anioła, które są w całym utworze najważniejsze.
Orientuje się pan, czy Rai Peri w ostatnich kilkudziesięciu latach był wykonywany to oratorium w Poznaniu, tu w Auli Uniwersyteckiej przez naszych filharmoników, bo przyznam się szczerze, że sama nie pamiętam.
Nie wiem, nie spotkałem się z tym, nie zgłębiłem tego problemu, ale generalnie utworu nie sposób było usłyszeć w ostatnich kilkudziesięciu latach. Myślę, że sporadyczne mogły być wykonania europejskie nawet, ale trudno mi powiedzieć.
Czyli będzie to ciekawe spotkanie z nową, jakby dla nas, słuchaczy, odkrytym utworem Roberta Schumana.
Tak, z pewnością i proszę zwrócić uwagę na kapitalne pomysły z orkiestrą. Bardzo atrakcyjne melodie, ciekawy sposób prowadzenia głosów. Jest to fascynująca muzyka.